być jako naprawdę ludzie umocowani. Mówię tu o wszystkich, którzy staną się parlamentarzystami w Unii, to warto, żeby rzeczywiście większość społeczeństwa miała świadomość wagi tego swojego głosu i w wyborach wzięła udział.
Więc wiemy już, że ile tam mamy miejsc w parlamencie, 54, to pan profesor raczy łaskawie przypomnieć, ale myślę, że warto też wspomnieć, w jakiej sytuacji jest teraz Polska. Żyjemy w bardzo konkretnej sytuacji. Otóż chociażby wziąć pod uwagę to, że rząd, który niby rządzi, nie ma poparcia jeszcze parlamentu. Wiele problemów jest nierozwiązanych, chociażby sprawa służby zdrowia. Nie mamy odpowiedniej ustawy, która by te sprawy po prostu regulowała. Myślę, że o tych sprawach dobrze by też było coś nieco powiedzieć. Bardzo proszę pani poseł Anna Sobecka.
Oczywiście ojciec ma rację. Obecna polityka koalicji rządzącej, do której odnoszę się z ogromnym niepokojem, jest niemal całkowicie antyrodzinna. Zmierza bowiem do zburzenia materialnych podstaw rodziny, ale też do zniszczenia jej moralności i kondycji religijnej. Zagrożona jest zasobność materialna rodziny. Zagrożone są trwałość, zagrożone są więzi rodzinne i ich trwałość. Zagrożona jest dzietność. Zważywszy na to, że Polska w obecnej chwili znajduje się w ogromnym niżu demograficznym. Przypomnijmy, że w prostej zastępowalności pokoleń dzietność, wskaźnik dzietności powinien wynosić 2,1, gdy tymczasem Polska wskaźnik dzietności obecnie posiada 1,25. W 2000 roku przeżywaliśmy najgłębszy niż demograficzny. Od czasów Polski powojennej najgłębszy. O czym to świadczy? Oczywiście zagrożony jest system emerytalny. I jest to, odnosimy się do tego z ogromnym niepokojem. Oprócz tego obecna koalicja rządząca wiele uczyniła destrukcyjnych działań na rzecz rodziny. I przypomnę tylko Państwu, że od samego początku po pierwsze zlikwidowała komisję rodziny, po drugie zlikwidowała pełnomocnika rządu do spraw równego, pełnomocnika rządu do spraw rodziny, a powołała w to miejsce pełnomocnika rządu do spraw równego statusu mężczyzn i kobiet. Zlikwidowała zasiłki porodowe, zwiększyła VAT na produkty dziecięce. Oczywiście propozycje idą jeszcze bardziej niepokojące, albowiem proponuje się legalizację związków homoseksualnych, proponuje się aborcję na życzenie, proponuje się edukację seksualną od pierwszej klasy szkoły podstawowej, proponuje się refundację środków antykoncepcyjnych. Gdy tymczasem nie mamy refundacji tych środków na leki ratujące życie i w takich schorzeniach jak choroby cukrzycy, stwardnienia rozsianego, choroby onkologiczne, tam refundacji brak i nie ma pomysłów na to. Nawet woli nie ma na to, żeby znalazły się te leki na liście leków refundowanych. Oprócz tego wspominany wielokrotnie przeze mnie zlikwidowany fundusz alimentacyjny, który od 1 maja mimo protestów przestał istnieć i z którego korzystało ponad 570 tysięcy osób. Ten fundusz alimentacyjny został zastąpiony przez świadczenie, takie datki z budżetu, które funkcjonują od 1 maja w wysokości 170 zł na jedno dziecko. przy założeniu, że musi być to dziecko wychowywane albo dzieci przez samotną matkę albo samotnego ojca. Na dziecko niepełnosprawne jest 250 zł przy kryterium dochodowym, średnim kryterium dochodowym na jedną osobę 504 zł. A jeśli chodzi o dziecko niepełnosprawne, 583 zł. Oczywiście mówię tutaj o samotnych matkach, natomiast świadczenie rodzinne dla rodzin pełnych przy tym samym kryterium dochodowym na pierwsze i drugie dziecko wynosi 43 zł. Na trzecie dziecko 53 zł, na czwarte dziecko 66 zł. Wyraźnie widać tą dysproporcję, jaka funkcjonuje w stosunku do rodzin pełnych.
No. Pani poseł, oczywiście te dane są bardzo ważne, natomiast żebyśmy nie wchodzili za bardzo w te pewne szczegóły, ponieważ chcemy nakreślić...
Ja tylko powiem jedno zdanie jeszcze, że wobec wizji unijnych architektów to nie bezrobocie jest wrogiem Polaków i Polski, ale tradycyjny model rodziny i moralność chrześcijańska. I dlatego w już niektórych krajach Unii Europejskiej już teraz zabija się dzieci, zabija się starców, legalizuje się dewiacje seksualne, czyni się niemoralne badania na komórkach macierzystych.
Pani poseł, bo może to pani wypowiedź skończyć się tym, że jutro dostaniemy z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji od pani przewodniczącej, pani doktor Danuty Waniek, pismo, bo tak nie wolno określać według oczywiście Krajowej Rady pewnych zachowań seksualnych jako dewiacje, ale proszę kontynuować.
Ja to opieram na faktach i na wypowiedziach intelektualistów, więc sądzę, że pani przewodnicząca Danuta Waniek powinna prostować u samego źródła terminologię.
Pozwolę sobie to powiedzieć, ponieważ już takie pisma otrzymywaliśmy, dlatego gdyby ktoś chciał nam napisać, to już mam świadomość, że powiemy, że możemy takie pismo otrzymać. To tylko dlatego.
Ja rozumiem, proszę ojca, ja to bardzo boleśnie odczuwam, bowiem dla takiego środowiska, jakie my reprezentujemy, to jest zawsze dyskryminacja. Natomiast dla rządzących to zawsze nazywa się demokracja.
Bardzo serdecznie dziękuję pani poseł. Oczywiście teraz pani poseł Urszula Krupa już jakiś czas temu się zgłaszała. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, bo ja tak już chciałam po panu profesorze Piotrowskim powiedzieć kilka słów. Dzisiaj przeczytałam Rzeczpospolitej na temat eutanazji w Holandii, gdzie proponuje się już zabijanie ludzi, u których stwierdza się stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera albo otępienie. I taki przykład, ponieważ jeżdżę przez te ostatnie dwa tygodnie, miałam możliwość objazdu troszkę terenu i akurat w Koluszkach spotkałam trzy siostry, które nowe zgromadzenie, które budują przepiękny dom, trzy są tylko, jest to zgromadzenie Jezusa i Maryi, dom właśnie dla chorych na Alzheimera. I ci chorzy żyją w takich warunkach, że myślę, że część jest tam tak pięknie w tych pokojach, czyściutko, że myślę, że dobrze byłoby tym Holendrom na przykład pokazać, jak wygląda, jak u nas się dba o chorych w starszym wieku i chorych na już nieuleczalne choroby, ale przynajmniej w naszej mentalności. Jak ja jeszcze 10 lat temu pracowałam w szpitalu, nie do pomyślenia było, żeby podać pacjentowi zastrzyk z morfiną, dawką, która uśmierca, czy jakimś innym środkiem. I pewnym szokiem jest dla mnie, niedawno był u mnie lekarz, który był na sympozjum w Gdańsku hospicyjnym i okazuje się, że na 30
lekarzy, 8 tylko, powiedziało nie eutanazji. Co się zmieniło przez ten okres 10 lat? Ja swego czasu miałam tutaj audycję na temat eutanazji i dawałam taki przykład, który zresztą podaje pan profesor, pan doktor Feniksen, taką książkę napisał na temat eutanazji, śmierć z wyboru, i tam powiedział, że dyskusja na temat eutanazji, dopuszczenie w ogóle do dyskusji na temat eutanazji jest wygraną, pierwszym krokiem do wygrania walki o czy cywilizacji śmierci. I to bym chciała powiedzieć na początek. Natomiast ponieważ mamy mówić o sytuacji, ja w swojej tej ulotce czy tam na plakacie napisałam, jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. I myślę, że to można było wziąć sobie za motto, dlatego że w tej chwili to, co się dzieje u nas, jest, ja nie wiem, czy już doszło do wielu dziedzinach życia do jakiegoś dna. W tej chwili reforma służby zdrowia idzie w kierunku całkowitego przerzucenia odpowiedzialności za leczenie, nie tak jak w wielu krajach. Konstytucja i państwo jest gwarantem dostępności, ale na pacjentów. I jesteśmy krajem, w którym 70% dopłaca się do leków. WHO mówi, że 40% jest, jeśli jest dopłata, jest gwarantem dostępności, a w większości krajów Unii Europejskiej taka dopłata do leków jest 10-20% tylko. I tam wszyscy chorzy na przewlekłe choroby, renciści, emeryci, bezrobotni, wszyscy mają leki bezpłatne. U nas już tego nie ma. I obie reformy, które nam na koniec kadencji tego Sejmu serwuje rząd SLD, polegają na tym, żeby ze szpitali zrobić spółki prawa handlowego. To na świecie nie ma takiego modelu, żeby sprzedawać nie wiadomo co, zdrowie, życie czy usługi w ten sposób. I no, całość idzie w kierunku, ja już nie chcę tak dużo mówić zbyt szczegółowo, ale idzie w kierunku właśnie przerzucenia odpowiedzialności na pacjenta. Jeśli zdajemy sobie sprawę, że 70% ludzi u nas żyje na granicy, może nie nędzy, ale jest biednych, to tego rodzaju reforma doprowadzi do braku dostępności do służby zdrowia.
Bardzo serdecznie dziękuję. Na razie pani tyle. Poseł, bardzo proszę, pan marszałek Janusz Wojciechowski.
Dziękuję bardzo. Dodając do tej diagnozy sytuacji w Polsce, no, trzeba przede wszystkim powiedzieć, że tak, w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego Polska znajduje się w bardzo niestabilnej sytuacji politycznej. Kryzys rządowy trwa już trzeci miesiąc, bo to się zaczęło w końcu marca, kiedy została zapowiedziana z wyprzedzeniem dymisja poprzedniego premiera Leszka Millera i prezydent narzucił właściwie jedyną kandydaturę, przy której trwa z uporem godnym lepszej sprawy, kandydaturę profesora Belki. Forsował tę kandydaturę także wtedy, gdy Sejm wyraźnie tę kandydaturę odrzucił jednoznacznie. To jest pewien brak respektu dla reguł demokracji. Jeżeli odrzuconą przez Sejm kandydaturę w dalszym ciągu forsuje się jako przyszłego premiera. Rząd Marka Belki proponuje niedobry program, zwłaszcza w sprawach społecznych. I tu niestety, w szczególności plan Hausnera, który jest tą częścią programu rządowego, bardzo dotkliwie godzi w najbiedniejszą część społeczeństwa. Tam jest przewidziane wstrzymanie waloryzacji emerytur, weryfikacja rent, zwiększenie składek dla rolników. I to są złe pomysły. Reformowanie finansów publicznych, ono jest Polsce potrzebne, ale nie powinno być dokonywane kosztem najbiedniejszej części społeczeństwa. A raczej, ja tu się odwołam do swoich doświadczeń jako niegdyś prezes NIK-u. Jestem osobą, która dość dobrze zna, gdzie w Polsce, w których miejscach jest wielkie marnotrawstwo, czy wręcz gdzie są nadużycia, gdzie publiczne pieniądze trafiają do prywatnych kieszeni i trzeba po prostu uszczelnić te miejsca, gdzie nasz publiczny majątek jest marnotrawiony. Tak trzeba reformować finanse publiczne, a nie przez sięganie do kieszeni najbiedniejszej części społeczeństwa. Niedobrze też się składa, że partie opozycyjne, które mogły podjąć próbę przeszkodzenia prezydentowi w realizacji jego planu, okazały się silne z jednej strony, że powiedziały nie rządowi Belki. Nie wiadomo, czy powiedzą to wszystkie te partie tak samo w drugim kroku, czy w trzecim nawet tym obecnie, przez prezydenta zapowiadanym, bo można było podjąć próbę wyłonienia rządu jeszcze przed wyborami w układzie opozycyjnym. Rządu, który by zablokował te złe dla Polski rzeczy. Również w sprawach Unii Europejskiej. Myślę tutaj o Konstytucji Europejskiej, którą obawiamy się, że może pochopnie zostać podpisana. Rząd, który by ukrócił korupcję. Polska jest krajem bardzo mocno zagrożonym, czy skorumpowanym wręcz niestety. Bardzo źle wypadamy w rankingach światowych, ocen, ale sami to widzimy na co dzień. Jak jest wiele takich sytuacji, kiedy urzędnicy dowolnie postępują, wykorzystują swoje funkcje dla prywatnych korzyści. I mamy kryzys prawa. To jest tak w kontekście wchodzenia do Unii Europejskiej, o tym warto powiedzieć. Przez kilka lat polski parlament bardzo intensywnie pracował i dostosowywał polskie prawo do wymogów Unii Europejskiej. Przy okazji polskie prawo było psute. Jako prawnik bardzo nad tym boleję, że często pod pretekstem dostosowywania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej prawo było komplikowane, prawo zostało rozbudowane ponad jakąś racjonalną miarę. Przeciętny człowiek, przeciętny obywatel nie jest dziś w stanie zapoznać się z prawem, które w Polsce obowiązuje. Jeżeli kogoś nie stać na drogi program komputerowy, który pozwala wyszukiwać potrzebne przepisy, to jest bezradny człowiek. Nie zapozna się z prawem. Dziennik ustaw, który zawsze był źródłem prawa, dziś niczego nie wyjaśnia, bo prawo jest tak często zmieniane. Przepis, który obowiązywał miesiąc temu, dziś już jest nieaktualny. Mówiło się niegdyś, że prawo nie nadąża za życiem, a dzisiaj mamy odwrotną sytuację. Życie nie nadąża za prawem. To musi być zmienione w Polsce. Są różne tutaj propozycje, między innymi ja jestem przywiązany do takiego pomysłu, żeby powołać taką Krajową Radę Legislacyjną, która by uporządkowała sprawy związane z tworzeniem prawa, bo parlament jest po prostu nie jest w stanie tego zapewnić sam, bez precyzyjnego doradztwa. Sprawy zarządzania majątkiem państwowym. Tutaj idea, myślę, łącząca nas wszystkich, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Ten majątek państwowy, który jeszcze jest, musi być skutecznie chroniony przed roztrwonieniem go w niegospodarnych transakcjach. Z wielkim trudem ustawa, którą złożyliśmy w Sejmie, przeszła 3 głosami, bo był bardzo silny ruch, żeby ją odrzucić. Mam nadzieję, że uda nam się tę Prokuratorię Generalną uchwalić, bo to jest bardzo potrzebna instytucja. W przeciwnym razie Polska zostanie rzeczywiście ograbiona, ogołocona z resztek naszego wspólnego majątku. I to są takie najważniejsze sprawy przed tymi wyborami. Ja myślę również, że jeszcze jedno zdanie, że te wybory są naprawdę ważne, niezależnie od tego, jaki kto miał stosunek, referendum do Unii Europejskiej. Musimy tam mieć silną reprezentację, bo połowa obowiązującego w Polsce prawa będzie decydowała się właśnie w Strasburgu i w Brukseli, a może nawet więcej niż połowa.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze dzisiaj nie mówił pan poseł Witold Tomczak. Bardzo proszę, panie pośle.
Dziękuję uprzejmie. W towarzystwie tak zacnych gości trudno tutaj coś jeszcze dodać. Ja tylko może skomentuję aktualną sytuację w Polsce takim hasłem, które nam przypomina czasy PRL-u. Cały naród buduje pomyślność Unii Europejskiej. Właśnie wokół tego hasła jest jakby opoczątkowana cała polityka od ostatnich kilku lat. Głównym kierunkiem działania kolejnych ekip rządzących bez względu na opcje, bez względu na to, czy rządzi tak zwana lewica, czy tak zwana prawica, kierunkiem działań kolejnych ekip nie jest troska o naród polski, o państwo polskie, ale nieustanne spełnianie obcych wymogów, obcych zobowiązań. Dzieje się tak dlatego, że rządzący, będący u władzy, nie czują się rzeczywistymi gospodarzami tej ziemi, nie służą narodowi polskiemu, a raczej tak jak dawniej służyli Moskwie, tak w tej chwili szukają nowego ciemiężyciela właśnie w Brukseli czy w Strasburgu. jest przerażająca właśnie obecna sytuacja. Proszę Państwa, ja myślę, że tutaj dwutorowo te działania w najbliższym czasie powinny być skierowane. Ten temat, który nas tutaj dzisiaj zgromadził, czyli troska o to, żeby w reprezentacji polskiej w Parlamencie Europejskim zasiadło jak najwięcej prawych ludzi, ludzi najwyższej próby, którzy tam poniosą głos prawdy, którzy nie dadzą się złamać. Niemniej jednak chciałem zwrócić uwagę, że bardzo istotne jest, żebyśmy zadbali o to, żeby tutaj w Polsce obronić Polskę, obronić polskość, żeby tutaj utworzyć, czy poszerzyć, czy zbudować, czy rozbudować, umocnić siłę rzeczywiście polską, która w sposób realny przejmie władzę, która wreszcie wprowadzi do Parlamentu Narodowego większość ludzi no, po polsku myślących i działających, że wreszcie nastanie czas, że ten parlament desygnuje rzeczywiście polski rząd, rzeczywiście polskiego premiera. Ciągle mam nadzieję, że polski naród wybierze prawdziwego Polaka na najwyższe stanowisko w naszej ojczyźnie i wtedy mając realną władzę, będzie można wiele rzeczy zrobić ku rozwojowi naszej ojczyzny, ku zadbając o rozwój naszych obywateli, o jego potrzeby materialne, ale i o rozwój duchowy. I wtedy będziemy mogli nawet zerwać traktat akcesyjny z Unią Europejską, czy renegocjować go. Będziemy mogli w sposób suwerenny współpracować zarówno z Unią Europejską, ale również ze Wschodem, z byłym Związkiem Radzieckim, jak również z Azją, z Ameryką. To wszystko, szanowni państwo, zależy jednak od nas. Musimy być świadomi, że od 15 lat my wybieramy ludzi na te stanowiska. Od sołtysa do prezydenta poprzez posłów. Obywatele Polski wybierają tych ludzi. Dlatego jest konieczna nasza głęboka świadomość przy kolejnych aktach wyborczych, aby wybierać ludzi, którzy będą rzeczywistymi gospodarzami naszego ojczystego polskiego domu.
Bardzo serdecznie panie pośle dziękuję. Ja może nie jest to włożę teraz kij w mrowisko, zaraz będzie pani Ewa Tomaszewska miała okazję zabrać głos. Wobec powyższego, skoro jest tak trudna sytuacja w Polsce, czy państwo nie powinni jednak trzymać się, że tak powiem w cudzysłowie, polskiego parlamentu, a nie załóżmy iść do Brukseli. Proszę bardzo, pani Tomaszewska.
Dziękuję. Kwestia, czy być tu, czy być tam, to jest kwestia dla każdego z nas bardzo istotna, ale praca jest do wykonania i tu, i tam. Jeśli nie będzie współpracy między tymi ogniwami, Parlamentem Polskim Krajowym, a naszą reprezentacją, reprezentacją Polski w Strasburgu, to po prostu nie dojdziemy do żadnych rozsądnych rozwiązań w kraju. I nie dojdziemy do żadnych rozsądnych rozwiązań, jeśli chodzi o funkcjonowanie Unii i o to, jakie dla nas będą skutki z wejścia do Unii, rzeczywiste skutki. A więc to są oba niezwykle ważne zadania. I teraz może wrócę do spraw, o których już była mowa. Pan poseł mówił o możliwości wyjścia. Otóż na dziś możliwość wyjścia istnieje, ale nie ma procedur. I to jest jedno z takich konkretnych zadań, które trzeba wykonać. Opracować w Unii procedury wyjścia. Na wypadek, gdyby taka okoliczność zaszła. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Musi to być określone prawem. Możliwość jest, nie ma przymusu przynależności, ale nie są określone procedury. Trzeba to zrobić. Teraz wracając może do tej bardzo istotnej kwestii, jak przygotowanie Polski do wejścia do Unii. Otóż chciałam zwrócić uwagę na takie sprawy, które są w sferze socjalnej, a więc tej, którą się zajmuję szerzej. Otóż weźmy pod uwagę problemy osób niepełnosprawnych. To jest jedno z istotnych zadań określonych przez strategię lizbońską, sprawa walki z wykluczeniem, a więc wspierania, znajdowania możliwości równych szans dla grup słabszych. Co się stało, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne w związku z wchodzeniem do Unii Europejskiej? Otóż nastąpiły dwie istotne zmiany sytuacji. Jedna związana rzeczywiście z Unią i źle załatwiona przez rząd, a właściwie wcale nie załatwiona. Otóż my mamy w ramach środków PFRON-u liczne fundusze celowe wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych. I co się stało z tymi programami? Żaden z nich nie został wysłany do notyfikacji do Komisji Europejskiej. Odpowiedzialne za to były dwie struktury. UOKiK i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Przerzucają się odpowiedzialnością, natomiast zadanie nie zostało wykonane. I oczywiście w tej chwili nie można wrócić do momentu sprzed wejścia, ale trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie dla tej sytuacji. I to jest jedno z konkretnych zadań też dla naszych parlamentarzystów w ramach prowadzonego lobbingu na terenie Unii Europejskiej. Bo co się stanie w tym roku z osobami niepełnosprawnymi pracującymi w zakładach pracy chronionej? Po prostu wspieranie ich zatrudnienia jest pod wielkim znakiem zapytania. I druga rzecz, która się stała w międzyczasie, w jakiś sposób w związku, ale nie do końca, z wchodzeniem do Unii Europejskiej, otóż dwukrotnie obniżono dotację rządową do zatrudniania osób, do wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych. To jest też bardzo niepokojąca sprawa i to zostało przegłosowane przecież przez większość parlamentarną, jaka dziś istnieje, jaka ona jest, już nie ma co powtarzać. Następne zagrożenie to jest istniejący dziś projekt ustawy o ubezpieczeniach społecznych, który do jednego worka wrzuca z powrotem fundusze odrębne ubezpieczeń chorobowych, ubezpieczeń wypadkowych, emerytalnych i rentowych. Czyli przekreśla wielki wysiłek z kilku lat, stwarza zagrożenie dla systemu emerytalnego, przerzuca na barki pracowników płacących składki na ubezpieczenia chorobowe to, że się wyprowadzi z tego funduszu pieniądze, bo nowa ustawa da takie szanse, takie możliwości rządowi. Nie mówiąc już o tym, jak wielkim zagrożeniem jest to, co się dzieje, jeśli chodzi o otwarte fundusze emerytalne. Otóż ustawa do dziś obowiązująca nie pozwala wywozić więcej niż 5% z tych funduszy. Natomiast istniała i nadal istnieje presja ze strony Unii Europejskiej, by w ramach swobodnego przepływu kapitału fundusze te można było inwestować w krajach Unii Europejskiej.
I ja pamiętam, przepraszam, że wejdę w słowo, kilka lat temu, kiedy fundusze miały w Polsce powstać, między innymi pani poseł Anna Sobecka skierowała interpelację do polskiego rządu, do Ministerstwa Finansów, czy właśnie ten zapis mówiący o tych 5%, to było tak trochę przewrotnie zrobione, ponieważ nam zarzucano, że siejemy panikę, nie będzie przeszkadzał w przyjęciu Polski do Unii Europejskiej. Wtedy z Komitetu Integracji Europejskiej i od ministra finansów przyszła odpowiedź na ręce pani poseł. Ja to miałem okazję czytać, bo prowadziłem programy dotyczące funduszy emerytalnych. Było jasno napisane, że po prostu w Unii Europejskiej jedną z naczelnych zasad jest zasada swobody przepływu kapitału i ten przepis musi być zmieniony. To bardzo proszę.
Tymczasem ten przepis moim zdaniem wcale nie musi być zmieniony, natomiast uważam, że rząd po prostu go nie bronił dostatecznie. Mianowicie odpowiedź na interpelację posła Zawiszy kilkakrotnie była za każdym razem inna, a to 10, a to 20% i że właśnie jest ta presja. Tymczasem są to informacje po pierwsze ze sobą sprzeczne, po drugie sprzeczne z obecnie obowiązującą w Polsce ustawą. Tymczasem chyba nie dość wyraźnie mówiono Unii Europejskiej, że jest to system powszechny i obowiązkowy. Ten drugi filar wchodzi w system powszechny i obowiązkowy i wobec tego nie powinny go dotyczyć przepisy o swobodnym przepływie kapitału. Mogą dotyczyć pracowniczych programów emerytalnych, ale nie tego systemu. I bardzo przepraszam, ale ani Niemcy, ani Francja, ani żaden inny kraj nie pozwala sobie na to, by wywożono z niego pieniądze przeznaczone na wypłaty emerytur dla
Tym bardziej, że te pieniądze są wystosowane przez polskich pracowników.
Tak, nie mówiąc już o dodatkowej kwestii, jaką jest to, że nasza gospodarka jest głodna pieniędzy, głodna kapitału i jeśli on będzie pracował w naszym kraju, to da szansę, da lepsze szanse rozwoju gospodarczego.
Z tym, że, przepraszam, ja bym, jeżeli mógłbym prosić o skrócenie wypowiedzi, żeby jeszcze każdy coś powiedział i żebyśmy mogli przejść do rozmów z ludźmi. Ja jeszcze odnośnie funduszy emerytalnych, to trzeba pamiętać o tym, że chyba wszystkie albo prawie wszystkie są zarządzane przez obce spółki kapitałowe, ponieważ są towarzystwa emerytalne, które prowadzą, czy zarządzają funduszami emerytalnymi. Jak jeżeli chodzi tam o polski kapitał, tam z tym jest bardzo mało i bardzo kiepsko. O tym też trzeba pamiętać.
Ja jeszcze o jednej kwestii chciałam, przepraszam, że przedłużam, ale dla mnie bardzo bolesnej, niezwiązanej z Unią, a związanej ze stosunkiem rządu do ludzi i obecnego składu parlamentu, nie mówię tu o obecnych w studio przedstawicielach, ale o większości, o tej maszynce do głosowania. Otóż wpłynął do Sejmu obywatelski projekt ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, poparty 650 tysiącami podpisów. I ten projekt został zlekceważony, zdeptany. Przeszedł projekt rządowy idący w przeciwnym kierunku, odwracający się od ludzi, zostawiający ludzi bezrobotnych, bez środków do życia. I wydaje mi się, że to też jest jakaś informacja, jakiś przyczynek do tego, w jakim stanie jest ta nasza demokracja dziś.
Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę o krótkie wypowiedzi pan profesor Piotrowski.
Chciałem odnieść się do pytania ojca, czyli tego przysłowiowego kija w mrowisko. Czy nie lepiej zostać tutaj w parlamencie, a nie iść tam, do Strasburga i Brukseli? Otóż ja jako jedyny w tym gronie tego dylematu nie posiadam, gdyż nie jestem parlamentarzystą i idę do startu.
Przepraszam panie profesorze, jeżeli wiadomo pani Ewa Tomaszewska.
A bardzo
też
przepraszam, też sprawuję funkcję inną, wysoką, ale tak nie jest to. Czyli dwie osoby z nas tutaj nie są parlamentarzystami, ale oczywiście kwestia jest niezmiernie ważna, bo pan marszałek podjął tutaj bardzo ważkie kwestie związane z prawodawstwem i słusznie zauważył, że ponad połowa ustaw, czy też tychże zagadnień spraw prawnych będzie rozstrzygana tam. I to już wcześniej, niestety, zgodziliśmy się i jest to zapisane w polskiej konstytucji, artykuł 90 i 91, że Polska ceduje pewne uprawnienia, pewne sprawy związane z uchwalaniem ustaw na instytucję poza naszymi granicami. Więcej, w artykule 91 ustęp 3 jest zapisane, że ta instytucja, w tym wypadku Unia Europejska, Parlament Europejski czy też Komisja, że jeśli ustanowi jakieś prawo, które jest sprzeczne z prawem polskim, to prawo stanowione przez Unię jest stosowane bezpośrednio i ma pierwszeństwo w przypadku kolizji z naszymi ustawami. Czyli krótko rzecz ujmując, przenosi się punkt ciężkości tam, za granicę Polski, więc trzeba tam być. I chcę odnieść się także do bardzo ważnej kwestii, którą poruszyła pani poseł Anna Sobecka, czyli związane z rodziną i z dziećmi. Od tej chwili bowiem polityka rodzinna, czy też rodzina dzieci, nie są sprawą prywatną tejże rodziny, a stają się kwestią polityczną. Bo od tego, ile mamy dzieci i to, co pani poseł tu słusznie wyliczała, jak niskie subwencje są na te dzieci, zależy, ilu będziemy mieli parlamentarzystów w tym Parlamencie Europejskim. Podkreślić należy, że w chwili obecnej może ten Parlament Europejski nie aż tak wiele znaczy, gdyż tylko opiniuje pewne ustawy, opiniuje budżet, ale także politykę personalną. Chcę podkreślić, iż może odwołać Komisję Europejską, były nawet podchody pod to. kto za rok czy półtora będzie prawdopodobnie miał już bardzo duże prerogatywy ustawodawcze. I teraz nie bez znaczenia jest, ilu tam mamy posłów. Podkreśliłem na początku swojej wypowiedzi, iż mamy ich 54, a na przykład wspominana tutaj przez panią posłankę Holandia ma tylko 27 posłów, czy też, żeby wspomnieć Szwecję, 19, bądź Dania 14, prawda? A to wszystko wynika z populacji, z liczby dzieci. Wspominałem także, że Niemcy mają najsilniejszą reprezentację, bo tych dzieci, znaczy najwięcej jest Niemców i proszę zobaczyć, jakie subwencje oni dają na każde kolejne dziecko. Są to po prostu pieniądze ogromne. I teraz mowa też była o ochronie życia i o eutanazji, także tutaj trzeba powiedzieć sobie jasno, że do wyborów do Parlamentu Europejskiego koniecznie trzeba iść. Jeśli ktoś jest za ochroną życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, to nie może zostać w domu z założonymi rękami, chyba że godzi się na to, na aborcję, na eutanazję, na brak Boga w Unii Europejskiej i inne tego typu sprawy. Czyli do wyborów koniecznie, ale to koniecznie trzeba iść.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pani poseł Anna Sobecka.
Dziękuję, proszę ojca. Ja chciałam oczywiście ustosunkować się do pytania, dlaczego idziemy do Parlamentu Europejskiego i powiem tak. Jesteśmy ugrupowaniem, które od początku do chwili obecnej rzetelnie informowało społeczeństwo, jakie warunki Polska poniesie, jakie koszty poniesie Polska i naród polski w sprawie akcesji z Unią Europejską. I racjonalne przesłanki, jakie motywują nasz start do Parlamentu Europejskiego, to przede wszystkim to, że idziemy pod hasłem, aby Polska była Polską. Jest to cytat zaczerpnięty ze słów kardynała Stefana Wyszyńskiego. My oczywiście dodajemy, że nawet w Unii Europejskiej, ale jeszcze chcę powiedzieć, że z naszego ugrupowania idą tam ludzie sprawdzeni, którzy bardziej kochają Polskę niż Unię Europejską. I idziemy tam bronić godności człowieka. Idziemy bronić trwałości małżeństwa i rodziny, zasad chrześcijańskich, polskiej kultury, polskiej tożsamości. Idziemy bronić tam Europy ojczyzn i idziemy bronić tam praw rodziców i rodziny. Ja tylko przypomnę, że niedawno media doniosły, iż w Anglii szkoła pomogła 14-letniej uczennicy w przerwaniu ciąży. Zabieg przeprowadzono za wiedzą dyrekcji szkoły, natomiast bez wiedzy i zgody rodziców. Proszę, Anglia jest w Unii Europejskiej i takie rzeczy się dzieją. To jest niedopuszczalne. To rodzice mają pieczę i władzę rodzicielską.
Przepraszam, pani poseł, w tej kwestii nikt nie ma władzy. Jeden jest tylko prawodawca, Bóg, który daje życie i tylko on ma prawo życie odebrać. Rodzice tak tutaj jest. Też nie powinni mieć nic do powiedzenia, ale przynajmniej powinni dobrze córkę wychowywać, żeby takich problemów
nie było. Tak, ma ojciec rację, oczywiście tak. Tylko, że rodzice muszą o tym wiedzieć. Koniecznie.
Oczywiście, ja rozumiem, jaka była tutaj, że tak powiem, intencja pani poseł, żeby przywołać ten przykład. Skądinąd bardzo tragiczny. Pani
tak,
poseł,
który bardzo przypomina jakiś substytut rodzinny na zasadzie kolektywizmu chyba marksistowskiego. Chodzi mi o taką, o dyrekcję szkoły, która podejmuje taką właśnie decyzję. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie pani poseł Urszula Krupa.
Ja chciałam do tego tematu, dlaczego w Unii Europejskiej mam być, bo bardzo często ludzie, zwłaszcza na tych naszych spotkaniach, mówią, kto pójdzie, jak wy pójdziecie, to kto będzie tutaj w Polsce. Ja myślę, że ludzi jest, którzy są i wykształceni, i są zawartościami bardzo dużo. Natomiast parlament jest w tej chwili tak przedstawiany, jakby tam w tym parlamencie byli sami, nie wiem, sama korupcja, ludzie, którzy nie mają żadnych zasad. I i w ten sposób medialnie deprecjonuje się parlament i w ogóle władzę. I to jest z premedytacją robione, dlatego żeby ludzie nie poszli do wyborów i to nie tylko tych do Parlamentu Europejskiego, ale myślę tych następnych do Parlamentu Polskiego. I ja oczywiście odpowiadam w imieniu Ligi Polskich Rodzin, jeśli nas tam pójdzie, no nie wiem, 5-11, to jeszcze dużo zostaje, a gdyby były wybory, to przypuszczam, że po tych naszych spotkaniach już widać, że przynajmniej 5 albo 10 z okręgu ludzi, którzy będą bronić wartości, będą bronić Polski, będzie. Także nie jest to tak. Natomiast medialnie rzeczywiście deprecjonuje się. Ja nie chcę przedłużać tego, ale bardzo chciałabym powiedzieć, bo już tutaj kilka osób rozpoczęło na temat w ogóle patologii i tego, co niesie liberalizm. I to jest problem, myślę, który powinniśmy tam iść i rzeczywiście siać, jak kiedyś powiedział ksiądz biskup Stefanek. Ja to zapamiętałam, bo powiedział między innymi tak, porównując do roli, że my odganiamy te wrony czy tam kruki wydziobujące ziarno, a nie siejemy, więc myślę, że zarówno tu, jak i tam w Parlamencie Europejskim trzeba iść i mówić, nie wolno zabijać, nie wolno niszczyć zdrowia hormonami od poczęcia do naturalnej śmierci prawie, bo tak się robi, bo w tej chwili już hormony podaje się dzieciom, a kończy się na mężczyznach w wieku, nie wiem, 70 lat i tej patologii jest tak dużo, że nie ma dziedziny, w której no nie byłoby właśnie tego rodzaju choroby
Bardzo serdecznie dziękuję pani
bardzo
poseł, nie będę się pytał.
Nie mogę dokończyć.
Przepraszam bardzo, chciałbym, żebyśmy dopuścili słuchaczy i natomiast mam nadzieję, że kandydaci z Ligi Polskich Rodzin zgadzają się we wszystkich kwestiach, które tutaj powiedziała każda z osób, więc bardzo proszę pan Witold Tomczak i potem oczywiście pan marszałek Wojciechowski. Proszę bardzo panie.
Ja króciutko, jeśli można, też odniosę się do pytania ojca. Ja powiem w ten sposób, że należy zrobić wszystko, aby skupić wszystkie środowiska patriotyczne, tak aby były zdolne do przejęcia realnej władzy w Polsce. To po pierwsze. Natomiast w związku z tym, że fakty są jakby nieubłagane, nieodwracalne już pewne, które nastąpiły, wtłoczono nas do Unii Europejskiej i rzeczywiście tam będą zapadały decyzje dotyczące również państwa polskiego. W związku z tym niezmiernie ważne jest, abyśmy tam posłali ludzi no, najwyższej próby, rzeczywistych, prawdziwych Polaków, którzy będą tam wspierali nasze działania kolegów tutaj w Polsce. I na co chciałem zwrócić jeszcze uwagę? Jest pewna nadzieja, ponieważ we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej budzą się ruchy narodowościowe. Ruchy, które się sprzeciwiają już temu systemowi Unii Europejskiej. Jest to pseudointegracja narodów, która jest po pierwsze bezprawna, po drugie bezbożna. I na przykład, proszę Państwa, w Wielkiej Brytanii do tych wyborów przygotowuje się partia niepodległościowa, która w tej chwili ma poparcie tam około 20%. I ona w sposób otwarty mówi, że jej celem jest wyprowadzenie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Więc jeśli my, euro czy Unio, przeciwnicy, znajdziemy się w Parlamencie Europejskim, połączymy swoje działania z naszymi kolegami z innych państw, którym się nie podoba ten model totalitarny integracji narodów, możemy, że tak powiem, doprowadzić do rozkładu tego złego systemu. I ten sposób jakby uratować suwerenność naszej ojczyzny.
Bardzo serdecznie dziękuję panie pośle, pan marszałek Janusz Wojciechowski. Proszę bardzo.
Ja myślę, że nie należy żałować kogokolwiek z polskich parlamentarzystów, parlamentarzystów obecnego Sejmu, którzy się znajdą w Parlamencie Europejskim, jeśli to są osoby o wrażliwości narodowej, państwowej i społecznej, to bardzo dobrze, że takie osoby się tam znajdą. Zadania w Parlamencie Europejskim są nie mniej ważne jak w Parlamencie Krajowym, a po to, żeby dobrze bronić polskiego interesu, dobrze zadbać o polskie sprawy, to Polskie Stronnictwo Ludowe pod takim hasłem w tych wyborach idzie, zadbamy o Polskę, a więc po to, żeby dobrze zadbać o Polskę, powinny tam się znaleźć osoby zaprawione w boju, tak bym to określił krótko. Więc doświadczenie parlamentarne będzie tam niezmiernie przydatne. To jest, będzie bardzo ważny dla Polski ta pierwsza kadencja, te pierwsze 5 lat. Szczególnie ważne, bo wtedy się zdecyduje, czy Polska wybije sobie tam takie miejsce równego wśród równych, czy też ta stara Unia zepchnie nas do roli członka drugiej kategorii. I dlatego naprawdę musi tam iść mocna reprezentacja. Ja pozwolę sobie jeszcze tylko jednym zdaniem nawiązać do wypowiedzi pani posłanki Tomaszewskiej, która przedstawiła bardzo wiele tych kwestii społecznych, które źle wyglądają w Polsce. Otóż to jest taki problem, że w Polsce rządy oceniane są pod kątem tego, czy one są dobre dla rynków finansowych. Ja zauważyłem, wtedy kiedy pierwszy raz został desygnowany Marek Belka na premiera, to usłyszałem w radio, to już nawet media taką też, znaczna część mediów, czy większość nawet tworzy ten klimat, od razu są komentarze, co na to rynki finansowe, jak się zachowają rynki finansowe, a nikt nawet się nie zastanowił, co na to powiedzą ludzie, czy ten rząd rozumie ludzi i czy ludzie będą odczuwali jakieś korzyści z takiego rządu. Więc my się powinniśmy wspólnie tutaj upominać o to, żeby rządy polskie, jakiekolwiek one będą, kiedykolwiek będą, były rządami wrażliwymi na potrzeby ludzi.
Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę wszystkim słuchaczom, że w Radiu Maryja dzisiaj gościmy panią Ewę Tomaszewską, członka Prezydium Komisji Krajowej Solidarności, która startuje z listy Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie do Parlamentu Europejskiego. Pani poseł Urszula Krupa jest również z Ligi Polskich Rodzin, startuje w Łodzi. Pani poseł Anna Sobecka, Liga Polskich Rodzin, województwo kujawsko-pomorskie, a więc Toruń. Również do tego województwa należy, jakby ktoś nie wiedział, to przypominam, oraz pan marszałek Janusz Wojciechowski, prezes PSL-u, wicemarszałek Sejmu. Pamiętamy również, że pan był prezesem Najwyższej Izby Kontroli, a więc jest zorientowany w sytuacji, jak wygląda stan Polski. O ile dobrze zapamiętałem, to też startuje z Łodzi, tak?
Tak.
Tak, pan poseł Witold Tomczak, Liga Polskich Rodzin, znany słuchaczom Radia Maryja, a także pan profesor dr habilitowany Mirosław Piotrowski jest na liście Ligi Polskich Rodzin w Lublinie. Przypomnę, że pan pracuje, jest wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej tutaj w Toruniu. Jakby ktoś nie wiedział, to jest nasza szkoła. Oczywiście, czyżbym ja nie powiedział o pani poseł Sobeckiej, nic pani poseł Urszulo, powiedziałem, że pani startuje tutaj w Kujawsko-Pomorskim, a więc w Toruniu.
A z jakiego ugrupowania, proszę ojca?
No to Liga Polskich Rodzin, to chyba nikt nie ma wątpliwości, pani poseł, co do tego, oczywiście...
Ja tylko sprawdzam ojca, czy ojciec dobrze zagłosuje.
To znaczy, pani poseł, ja jestem w takiej sytuacji, że dzisiaj nie mogę na panią głosować, a to powiem pani poza anteną. Dlaczego? Oczywiście nie chcemy, drodzy państwo, tutaj nie lansujemy żadnej partii. Chodzi o to, żeby do Parlamentu Europejskiego weszli jak najlepsi ludzie, ludzie, którym jest bliska Polska, bo to przecież nasza ojczyzna i na tej polskiej ziemi my żyjemy, dlatego też są tutaj przedstawiciele różnych ugrupowań, choć rzeczywiście zdominowało jedno ugrupowanie naszych dzisiejszych gości.
Nasz początek, hen od piasta, kraka, lecha, długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. Wtedy obywatel znam, rąk skrypywał na pokrąca.
Ciebie obce wiatry gnały, obce orły na prochorcach. Przy ogniska wybuchała niezmożona nuta swoista, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Zrzucał uczeń Polskę w kale, ksiądz ściekienny wznosił mowy, opatrywał wóz Grzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szable mógł utrzymać, ten formował legion wojsko, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki żony w rocznych pizzach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna, i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole, od Chicago do Tobolska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska.
Drodzy Państwo, bardzo serdecznie, gorąco zapraszam do telefonowania do studia Radia Maryja, do rozmowy z naszymi gośćmi. Wszystkich, którzy się obawiają, że tego czasu jest bardzo mało, chciałem uspokoić jeszcze na ten sam temat z tymi samymi gośćmi. Będziemy rozmawiać również po północy. Zatem zapraszam serdecznie i gorąco do telefonowania do Torunia, kierunkowy z całej Polski 056, dla mieszkańców Polski Północnej 655 23 55, dla mieszkańców Polski Południowej 655 23 56 i dla tych wszystkich, którzy nas słuchają poza granicami ojczyzny 655 23 33 655 23 66. To są numery, pod którymi czekamy na Państwa telefony. Oczywiście przypomnę, że numer kierunkowy z Europy do Polski to 0048, potem do Torunia 56, a zza oceanu 01 48 56. Czekam na Państwa telefony. Jeszcze jestem winien Państwu jedno wyjaśnienie. Powiedziałem, że nie mogę głosować na Panią Annę Sobecką, ale to nie dlatego, że bym miał coś przeciwko Pani poseł Annie Sobeckiej, wręcz przeciwnie, natomiast tak się składa, że jestem zameldowany nie w Toruniu i żeby tutaj głosować, musiałbym mieć specjalną, że tak powiem, specjalne zaświadczenie. Stąd takie, a nie inne moje zdanie. Zapraszam serdecznie i gorąco Państwa do rozmowy z naszymi gośćmi. Nie wiem, co się dzieje, po raz pierwszy to przeżywam, że aktualnie żaden telefon nie dzwoni. Aż muszę za chwilę sprawdzić, czy coś się nam nie zawiesiło. To tak jeszcze nigdy nie było. Zatem bardzo proszę, pan Witold Tomczak, a ja tu będę sprawdzał telefony, czy ktoś nam ich nie zablokował, czy same się może nie zablokowały. Proszę
bardzo. Ja tylko uzupełnię tutaj ojca, że ja mam przyjemność kandydować z terenu Wielkopolski. Chciałem tylko dodać, przypomnieć Państwu, że w ostatnich dniach niejaki Romano Prodi, przewodniczący Komisji Europejskiej, zaapelował do wszystkich społeczeństw państw Unii Europejskiej, żeby nie wybierali tak zwanych eurosceptyków. Nie głosujcie na eurosceptyków. To świadczy o jaka jest obawa tych eurokratów wszelkiej maści przed tym, abyśmy im nie zaburzyli tej wspaniałej sielanki, którą do tej pory, której do tej pory doświadczali. Więc zresztą nawet sama niezbyt liczna nasza obecność eurosceptyków jako obserwatorów w tym parlamencie narobiła wiele zamieszania i zaczęła wiele niepokoju. To znaczy, że właśnie jeżeli mamy kogoś tam wybrać, to właśnie tych, którzy nie godzą się z tym systemem integracji narodów, który nie jest prawdziwą integracją, który jest przede wszystkim nieoparty na prawach bożych, który jest nierównoprawny, który raczej przypomina realizację praw w dżungli, gdzie mamy do czynienia z wykorzystywaniem słabszego przez silniejszego. I jest oczywiście to wszystko pod dominacją niemiecko-francuską, zmierza zresztą niepokojąco w kierunku utworzenia supermocarstwa właśnie z jedną konstytucją, z jednym rządem, z jedną unią, z walutą, mamy do czynienia z unią walutą i oczywiście jest oparty na ateizmie, co jest najbardziej groźne.
Mamy telefon, bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, ojcze Janie. Witam grono osób kandydujących do Parlamentu Europejskiego. To ważna czynność, którą trzeba będzie i to koniecznie dokonać w najbliższą niedzielę. Cieszę się, że tutaj przedstawiciele i Ligi Polskich Rodzin są i PSL-u nawet. Także ja również kandyduję wraz z obecną w studium panią poseł Urszulą Krupą z Okręgu Łódzkiego do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego? Dlatego właśnie, żebyśmy byli obecni. Nic gorszego by się nie mogło stać, jak gdy 13 czerwca będzie głosowanie i gdybyśmy nie wystawili kandydatów, dla których sprawy narodowe i chrześcijańskie są ważne, wybrali i byliby inni. Tygodniku niedziela przed tygodniem zacząłem mój artykuł przed nami Parlament Europejski od słów chcemy czy nie chcemy, będzie 54 wybranych. No nie może tak być, żebyśmy tam się nie znaleźli, żeby znaleźli się tam ludzie lewicy skrajnej, żeby byli libertini, liberałowie i podobni. To byłoby tragiczne dla narodu, dla Polski. Natomiast jest bardzo ważne to, co tutaj zostało powiedziane również przez pana marszałka, przez pana profesora Piotrowskiego, że przecież niebawem, a z prasy zachodniej dzisiaj możemy się dowiedzieć, czytać, że nie tylko 50%, ale nawet podobno 80% aktów prawnych będzie podejmowanych już niebawem, być może w czasie tej kadencji Parlamentu Europejskiego, właśnie w Brukseli i Strasburgu. W związku z tym musimy zadbać o to, żeby nasi przedstawiciele, dla których jest droga sprawa narodu polskiego, utrzymania maksimum suwerenności, żebyśmy mogli poprzez tych ludzi sprawić, że te 80% aktów ustawodawczych będzie korzystnych dla Polski. Tutaj pani poseł Urszula Krupa, z którą współkandyduję w Okręgu Łódzkim, powiedziała chociażby z powodu eutanazji. Przecież tutaj ta kwestia jest ogromnie ważna. Nie wystarczy w naszym Sejmie utrzymać rękę na pulcie tej sprawy, ale tam właśnie, bo tam będą największe zakusy. A poza tym jeszcze jest problem. Jest problem ten, że trzeba będzie wesprzeć, bo oni czekają na nas. Ci ludzie, chociażby jak to tam tak mówił, z Partii Niepodległości w Anglii, czy z innych kręgów, którzy wejdą do Parlamentu Europejskiego, liczą na to, że Polacy będą wspierać właśnie ten nurt podległościowy w strukturach Unii Europejskiej, ten nurt narodowy, który dąży do tego, żeby to była Europa ojczyzn tak długo, jak to będzie realne, jak nie, no to rozstaniemy się, tak jak rozstawaliśmy się po rozbiorach chociażby z Galicji, przez wielu ludzi stamtąd uwielbianym Franz Józefem i jego następcą. Także tutaj jest ważne, żebyśmy mogli wesprzeć ten nurt narodowy, patriotyczny, bo pamiętajmy, jedna z największych partii to jest partia socjalistyczna. Do partii socjalistycznej, prawda, nam daleko, ale ona, ktoś powie, że nie ma większości. Natomiast wspierają ją liberałowie, tam będący libertyni różni. W związku z tym trzeba nam się włączyć, uważam, że nawet nie z partią ludowo-europejską, bo ta partia ludowo-europejska to jest zaprzeszła kadencja. To już nie jest kadencja, to jest tak, jak sól zepszała.
Oczywiście, panie profesorze, te wszystkie kwestie są ważne. Natomiast chciałbym, żebyśmy również mogli dalej, jeżeli pan na to szczególnie chciałby zwrócić uwagę, to bardzo proszę.
Że tutaj jeszcze będzie trzeba podnieść problem, ten, który Ojciec Święty nam mówi, dążyć do tego, żeby to była Europa ducha. Europa ducha, i my musimy pomagać właśnie w tej ewangelizacji Europy. Któż ma więcej pomóc? Prawda? Dzisiaj w czasie procesji Bożego Ciała ksiądz arcybiskup Jurek właśnie